O cenzurze i też o cenzurze w PRL-u pisano już nieraz. Pisano o uwikłaniu i grze pisarzy, twórców właśnie z tą cenzurą. Ale pani zwraca uwagę na coś, zdaje się, nowego. To znaczy pisze między innymi o procesie kulturotwórczym cenzury. To wydaje mi się szczególnie ciekawe. Na czym ten mechanizm i proces kulturotwórczy cenzury miałby polegać?
No tak to jest, że o cenzurze myślimy przede wszystkim jako o takim mechanizmie kontrolującym i eliminującym pewne treści. Że cenzura sprawia, że cenzorzy tną, nie pozwalają, żeby to, co ważne, się przedostało do opinii publicznej, żeby to czytali czytelnicy nieuprawnieni do tego, żeby pewnej wiedzy nabywać. Natomiast to nie jest tak i nie na tym to polegało, że się tylko używało nożyczek czy czerwonego ołówka, bo tak to było w praktyce, żeby treści eliminować. Oczywiście tak też było. Cenzorzy wycinali, ale bardzo często też negocjowano tekst z autorem. Autorzy byli zobowiązani te luki, które się pojawiły na skutek ingerencji cenzora, czymś wypełnić. Tych śladów cenzorskich miało nie być widać. I wobec tego to był też taki mechanizm, który sprawiał, że tego tekstu nie tylko ubywało, ale go przybywało, ulegał zmianie, pojawiało się w to miejsce coś innego, czy coś trochę innego niż miało być. No więc w tym sensie na przykład cenzorzy byli też współtwórcami książek. Inna rzecz, no bo to jest taka cenzura urzędowa, właśnie z tym ołówkiem mamy to wyobrażenie. Ale kiedy cenzura trwa, a trwa latami, była tym mechanizmem aktywnym przez cały PRL, a więc bardzo długo, bardzo szybko się pojawia mechanizm autocenzury. Prawdę powiedziawszy, to był cel cenzury, oni byli w urzędzie tego świadomi. Chodzi o to, żeby ludzi wdrożyć do pewnego sposobu myślenia, żeby właściwie taki cenzor z ołówkiem już nie był potrzebny. I to się do pewnego stopnia udawało. Na przykład o literaturze ambitnej, takiej właśnie operującej metaforami, parabolami, że gdzieś u spodu bodźcem, który autorów w tę stronę motywował, był też mechanizm cenzury. Bo łatwiej było z jakimiś takimi właśnie treściami niewygodnymi się przedostać do opinii publicznej, jeśli się to wszystko zachachmęciło, zaszyfrowało, żeby tylko ambitny czytelnik mógł to przeczytać tak, jak sobie autor tego zażyczył. I zresztą tak też było, że w cenzurze mamy taką kategorię ambitnego czytelnika, który może przeczytać więcej, bo ten ambitny też uważano, jest go mniej, to nie jest ten czytelnik masowy, więc nawet jeśli rozumie jakieś takie treści niewygodne, to i tak nic z nimi niebezpiecznego dla władzy nie zrobi.
I przede wszystkim zakaz mówienia o czymś i też sugestia, że należy o czymś pisać, tworzy pewien obraz kultury.
No tak, oczywiście. Wystarczy popatrzeć na tematy, których nie wolno było poruszać.
Jakie to tematy?
Albo wolno było poruszać z pewnymi niedomówieniami. Więc na przykład zobaczmy sobie, jakie sprawy nie zostały przedyskutowane wtedy, kiedy powinny zostać przedyskutowane. Jesteśmy w okolicach rocznicy odzyskania niepodległości. I teraz zobaczmy, jak wyglądała dyskusja na temat II Rzeczpospolitej w PRL-u. Jakie problemy poruszono serio, tak żeby one nie były przekrzywione propagandowo, tak żeby odpowiadały interesom partii rządzącej. Takiej dyskusji żeśmy nie odbyli. I dzisiaj widzimy też, że ta dyskusja się odbija czkawką. Co chwila wracają jakieś mity, jakieś wyobrażenia na temat tej II Rzeczpospolitej. Ludzie okazuje się nie rozumieją, mają jakieś dwie zupełnie różne wizje. Jedni opowiadają o tej II Rzeczpospolitej jako o jakimś piekle konfliktów etnicznych. Inni znowu czczą, że to jest taki świetny okres w naszych dziejach. Dlaczego tak się dzieje? No między innymi dlatego, że takiej porządnej dyskusji niedługo po tym, jak się Rzeczpospolita II zakończyła, po prostu nie odbyliśmy, bo nie było na to warunków. Cenzura na to nie pozwoliła. Idźmy dalej. Okupacja. Ile jest spraw takich, które na bieżąco nie zostały, niedługo po tym, jak się okupacja zakończyła, jakoś przetrawione? Ilu świadectw nie powstało właśnie dlatego, że ta dyskusja nie wybuchła gdzieś tam w mediach? Bo zwykle tak jest. W mediach się pojawia temat, no to wtedy ludzie sobie myślą, a no to może ja też coś napiszę, nawet jeśli nie będę tego publikował, ale tak do szuflady, bo mnie to pobudza. Więc zostaliśmy też ogołoceni z bardzo wielu takich świadectw, które mogły się pojawić, dlatego, że to był gorący temat.
Z drugiej strony myślę sobie, że czasami niektóre tematy tak były w nadmiarze, że kiedy już pojawiają się lata 90., to te tematy zupełnie odrzucamy. Myślę na przykład o kulturze ludowej, która często, powiedzmy, łączona była z takimi oficjalnymi przekazami. Właśnie w latach 90. uznaliśmy ją za cepelię, za coś zupełnie nienowoczesnego. Już tego w ogóle nie chcemy.